Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Piotr Gliściak. Dzisiaj chciałbym zająć się takim tematem jak świętowanie niedzieli. Właściwie będzie to obrona chrześcijańskiego stanowiska odnośnie świętowania niedzieli. Pytanie główne, które dzisiaj chciałbym zadać i na nie odpowiedzieć, to to, czy słusznym jest, że chrześcijanie świętują niedzielę. Ale zanim zajmiemy się odpowiedzią na to pytanie, najpierw chcę jedną rzecz tylko podkreślić. Zauważam w ostatnim czasie takie niewłaściwe zjawisko, i to niewłaściwe trzeba podkreślić, którym jest judaizacja chrześcijaństwa. Nie jest to problem nowy, ale jest to problem, który istniał od samego początku w chrześcijaństwie, a można już go dostrzec, ten problem, w nasilającej opozycji żydowskiego nacjonalizmu przeciwko apostołowi Pawłowi, który doprowadził najpierw do aresztowania Pawła w Jerozolimie w 58 roku, a następnie do jego męczeństwa w 67 roku. I ta judaizacja chrześcijaństwa obecnie polega we współczesnym chrześcijaństwie na narzucaniu zakonu Starego Testamentu, a to z kolei wyraża się przede wszystkim w narzucaniu świętowania sabatu. Coraz więcej chrześcijan w naszych kręgach dyskutuje i nawet zaczyna świętować sobotę. Dla ułatwienia w dalszej części będę ich nazywał w takim skrócie sobotnicy. W związku z tym mamy pytanie, które chcę zadać. Jest ono takie: czy słusznym jest, że chrześcijanie świętują niedzielę? Na pozór wydaje się, że nie. Nie jest to słuszne i trzeba świętować sobotę, ponieważ jak argumentują sobotnicy, mają takie cztery argumenty. Mówią tak: po pierwsze, niedzielę narzucił dopiero cesarz Konstantyn w IV wieku, kiedy to uczynił chrześcijaństwo religią państwową Cesarstwa Rzymskiego. Do tego czasu wszyscy chrześcijanie obchodzili sabat. Po drugie, mówią, nigdzie w Biblii nie jest napisane, że chrześcijanie świętowali niedzielę. Po trzecie, mówią, niedziela była obchodzona na cześć Boga Słońce i dlatego nie należy świętować w niedzielę. I czwarty argument, który podają, przykazanie sabatu jest przykazaniem wiecznym i nie zostało zniesione, więc należy go nadal przestrzegać. Mocne argumenty? Wydaje się na pozór, że bardzo mocne, ale tylko na pozór. Za chwilkę pokażę wam, że te dwa pierwsze to po prostu kłamstwo, a te dwa ostatnie argumenty są bardzo słabe, naciągane i też nieprawdziwe. Ale zanim to chcę dla jasności jeszcze wyjaśnić tylko jedną rzecz, tak aby była ona jasna. My, chrześcijanie, od samego początku świętujemy niedzielę dlatego, że nasz kochany Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał w niedzielę. I tylko i wyłącznie dlatego, że Jezus Chrystus zmartwychwstał w niedzielę, my w ten dzień się spotykamy, aby to wydarzenie rozpamiętywać i o nim opowiadać. O nim, znaczy o Jezusie Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał za nasze grzechy, dla naszego zbawienia. Opowiadać o tym, co jest tak naprawdę w centrum Ewangelii, a mianowicie, jeszcze raz powtórzę, o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Bo to jest istota Ewangelii, a jej punktem kulminacyjnym tej Ewangelii jest zmartwychwstanie Chrystusa, który to zmartwychwstał w niedzielę. To zmartwychwstanie Chrystusa to jest taka kotwica, którą zahaczone jest całe chrześcijaństwo i która trzyma całe chrześcijaństwo. Chrystus zmartwychwstał w niedzielę. I my dlatego chcemy się spotykać w ten dzień i to szczególne wydarzenie, którym jest Jego zmartwychwstanie, rozpamiętywać właśnie w ten dzień. I teraz obalimy po kolei te wszystkie cztery argumenty i zobaczycie, jakie one są słabiutkie. Oj, słabiutkie. Obalenie argumentu pierwszego. czy słusznym jest, że chrześcijanie świętują niedzielę? Na pozór wydaje się, że nie, ponieważ jak argumentują sobotnicy, to jest ich taki główny argument, niedzielę narzucił dopiero cesarz Konstantyn w roku 313, kiedy to na mocy edyktu mediolańskiego uczynił chrześcijaństwo religią państwową cesarstwa rzymskiego. Do tego czasu wszyscy chrześcijanie obchodzili sabat. Mocny argument? Na pozór wydaje się, że bardzo mocny. Ale tak tylko na pozór, bo o co tu chodzi? Dla zdobycia posłuchu oni robią coś takiego, że odwołują się do dziedziny naukowej, jaką jest historia. Ja rozumiem, że jak ktoś na przykład tylko powtarza jakieś informacje zasłyszane, gdzieś tam coś ktoś powiedział, ja to usłyszałem i teraz peple dalej, to spoko. Nie sprawdziłem informacji, nie miałem możliwości, nie umiałem, nie chciało mi się, nie miałem na to czasu, po prostu komuś uwierzyłem na słowo, ale jak już ktoś naucza takich bzdur ex cathedra, z katedry jako nauczyciel, to już nie jest spoko. W tym naszym przypadku to jest tak, jakby ktoś chciał zacząć sobie na przykład nauczać, że bitwa pod Grunwaldem miała miejsce w 1710 roku. Ktoś sobie wytrzasnął coś takiego z rękawa i nie wiem, zaczął. No, dla jakichś korzyści, prawda? Nie wiem jakich. Trudno mi jest coś teraz takiego wymyślić. Chcę wzbudzić sensację, zdobyć sławę, nie wiem, zostać gwiazdeczką, gwiazdorką. Dlaczego oczywistym jest, że jak ktoś mówi, że bitwa pod Grunwaldem odbyła się w 1710 roku, to kłamie? Po pierwsze, są jakieś, nie wiem, dowody archeologiczne, jakieś dokumenty, które to opisują, staropolskie kroniki itp. itd. Postacie, które można już dzisiaj z dużą dokładnością datować. Nie jestem historykiem, nie znam się na tym, ale tak czuję przez skórę, że coś takiego. Nie? I teraz, jak jakiś historyk naucza, to pewnie wie, czego naucza. Zna te wszystkie historyczne dowody, ale dla jakiejś korzyści. Znając prawdę, chce ją przeinaczyć i podać nieprawdę. I to jest kłamstwo. Więc kłamie. Przepraszam za taką młotkologię, ale dlaczego tak perfidnie? Mam taką swoją koncepcję, że po prostu chcę wykorzystać pewną ludzką skłonność, słabość, którą jest to, że kłamstwo wielokrotnie powtarzane po jakimś czasie zaczyna wydawać się prawdą. Ale musimy być bardzo ostrożni, bo niedługo obudzimy się z taką, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, nie mogę, z ręką w nocniku w nowoczesnej Europie, gdzie na przykład załamanie komunizmu w Europie przyznawać się będzie już wyłącznie zburzeniu muru berlińskiego i nie będzie miejsca na przykład dla polskiej solidarności. A nie wiem, za jakiś czas, za mordy na Żydach w obozach koncentracyjnych zacznie się obwiniać Polaków. Po drugie, dlaczego kłamie? Jeśli się odwołuje do historii twierdząc, że się na niej zna, ale się nie zna, to też kłamie. Dlaczego więc kłamstwem jest, jeśli ktoś naucza, że niedzielę narzucił dopiero cesarz Konstantyn w roku 313, kiedy to uczynił chrześcijaństwo religią państwową cesarstwa rzymskiego? I do tego czasu wszyscy chrześcijanie obchodzili sabat? A dlaczego to jest kłamstwo? Bo dowody historyczne i archeologiczne dowodzą tego, że chrześcijanie świętowali w niedzielę już od prawie samego początku powstania chrześcijaństwa. Są pisma antyczne, które datuje się już naprawdę bardzo, bardzo wcześnie, zanim się narodził pradziadek Konstantyna i dużo zanim powstał KRK, czyli Kościół Rzymskokatolicki, bo sobotnicy, musimy pamiętać, robią wszystko, aby odciąć się od KRK, i często zakłamują fakty, aby to uczynić. Wracając, te pisma antyczne opisują zwyczaj świętowania niedzieli przez chrześcijan już w pierwszym kościele, w pierwszym wieku, bardzo wcześnie. Jedynym faktem historycznym jest to, że cesarz Konstantyn Wielki w roku 321 wprowadził w niedzielę dzień wolny od pracy. To jest wszystko na temat Konstantyna i niedzieli. Ale dlaczego? Cesarz Konstantyn zauważył, że chrześcijanie po prostu obchodzą niedzielę. Już obchodzą, od dawien, dawien obchodzą niedzielę i aby ułatwić im uczestniczenie w nabożeństwach, uczynił ten dzień wolny od pracy. Uznał chrześcijaństwo w ten sposób. Ale samo obchodzenie niedzieli dla upamiętnienia zmartwychwstania Jezusa Chrystusa było utrwalone wśród chrześcijan od samego początku. Teraz zastanówmy się nad tym, ja się powołałem na pisma, tak? Zastanówmy się nad tym, jakie to są pisma. Które to są pisma. I teraz powolutku przedstawię ich wykaz. Jednym z pierwszych takich antycznych pism jest Didache, ton didaskelon, przekładając na język polski w skrócie nauka 12 apostołów. Pismo pochodzące z drugiej połowy I wieku, aczkolwiek dyskusja datowania tego dziełka jeszcze wśród naukowców trwa. Taki francuski uczony, pan Audet, datuje powstanie tego dziełka nawet na rok między 50 a 70 rokiem naszej ery i tę datację Audeta przyjmują obecnie najnowsi badacze, on nie jest w tym sam. Tekst ten byłby więc współczesny Ewangelii Marka, która mniej więcej w tych samych latach była pisana, a wcześniejszy od wszystkich innych Ewangelii, które jeszcze w tym czasie nie były spisane. I tam nieznany autor tego dziełka pisze tak, cytuję. W dniu Pana, w niedzielę, gromadźcie się razem, by łamać chleb i składać dziękczynienie, a wyznawajcie ponadto wasze grzechy, aby ofiara wasza była czysta. W dniu Pana, w niedzielę. Podkreślam. To nie jest oczywiście tekst natchniony i nie musimy go przyjmować jak Słowo Boże, ale jest tekstem historycznym, antycznym, który poświadcza nam pewien historyczny fakt i mówi, że Kościół gromadził się w niedzielę, by łamać chleb i składać dziękczynienie. I tam jest użyte takie greckie słowo eucharistion. Na dodatek jest to o tyle ciekawe, że ten tekst powstał w środowisku judeo-chrześcijańskim i opisuje więc zwyczaj świętowania niedzieli przez Żydów nawróconych na chrześcijaństwo, którzy to przyjęli Jezusa Chrystusa jedynie za Mesjasza. Drugie pisemko antyczne to list do Magnezjan, napisany przez Ignacego w Antiochii około 108 roku naszej ery. I on w tym liście pisze tak, cytuję. Tak więc nawet ludzie żyjący dawniej, w starym porządku rzeczy, doszli do nowej nadziei i nie zachowują już szabatu, ale obchodzą Dzień Pański. Zobaczcie. 108 rok, Ignacy z Antiochii pisze tak, że już ludzie nie zachowują szabatu, ale obchodzą Dzień Pański. Jak wczesne jest to pisemko? Świadczy o tym pewien fakt, że według pewnej legendy Ignacy z Antiochii był wśród tych dzieci, które, jak pamiętacie, pobłogosławił Jezus Chrystus, kiedy przyprowadzono do Chrystusa dzieci, aby ich błogosławił. Jezus błogosławił dzieci. Jest legenda, że Ignacy z Antiochii był właśnie jednym wśród tych dzieci. Tak wczesny czas. Osoba, która mogła znać osobiście, spotkać się z Jezusem Chrystusem jeszcze za jego życia. Osobiście. Oczywiście nie obchodzi nas tutaj to, czy ta legenda jest prawdziwa albo nieprawdziwa. Prawdopodobnie nieprawdziwa. Prawdopodobnie to się mogło nie wydarzyć nigdy. Ale obrazuje nam to jedynie to, jak wczesne jest to świadectwo. Oj, bardzo wczesne. Kolejne dziełko to list 96 Pliniusza Młodszego do cesarza Trajana. To jest taki zachowany list poganina, rzymskiego urzędnika i polityka Pliniusza Młodszego, namiestnika Bitynii, do cesarza Trajana, napisany między 111 a 113 rokiem naszej ery. List ten jest niezwykle ważny dla nas, ponieważ jest jednym z najstarszych ocalałych urzędowych pism pozachrześcijańskich, wzmiankujących o Jezusie Chrystusie. A więc bardzo ważne pismo, które uwiarygadnia to, że Jezus Chrystus jest postacią historyczną. I tutaj Pliniusz właśnie, autor tego listu, prowadził bardzo obfitą korespondencję z cesarzem Trajanem i w swoim 96 liście, na który oczywiście powoływał się również Eusebiusz z Cezarei, zwraca się do cesarza Trajana z takim pytaniem, jak powinien traktować chrześcijan, bo ich strasznie maltretował i mordował ich, i wyjaśniał w tym liście, że dotychczas skazywał na śmierć tych, którzy nie chcieli powtarzać za nim inwokacji do bogów, złożyć ofiary z wina i kadzidła przed posągiem Cezara i przekląć imienia Chrystusa. I wyjaśnia w tym liście, że do tych rzeczy nie sposób było nakłonić prawdziwych chrześcijan, tak streszczam troszeczkę ten list, chrześcijan, i rozkłada ręce w związku z tym i pyta się w końcu Trajana, no co dalej robić, bo, i tu uwaga, ważne, dalej cytuję list. Zapewniali ci chrześcijanie, że całą ich winą lub błędem było to, że w określonym dniu regularnie, i była to niedziela, spotykali się przed wschodem słońca i na przemian śpiewali pieśni, oddając cześć Chrystusowi jako Bogu. Związali się też przysięgą, ale nie było to zmowa dotycząca jakichś przestępstw, ale przyrzeczenie, że nie będą oszukiwać, napadać na innych, popełniać cudzołóstwa, wykorzystywać zaufania innych ludzi i przywłaszczać sobie tego, co pożyczyli. Kończąc te głupstwa, mieli w zwyczaju rozchodzić się, a później ponownie gromadzić się na wspólnym posiłku, zwyczajnym i nieszkodliwym. I tyle Pliniusz pisze w tym liście. Mamy więc, uwaga, poważne źródła historyczne poza chrześcijańskimi, które relacjonują to, że chrześcijanie spotykali się w niedzielę około 111 roku i były to już regularne spotkania chrześcijańskie, na których to chrześcijanie mieli wieczerzę pańską. Kolejne świadectwo to list Barnaby, 15 rozdział tego listu. Jak ważne to jest dla nas dziełko, pozwolę tylko wyjaśnić w kilku zdaniach. Pismo to datuje się dzisiaj na rok około 130, choć są i tacy naukowcy, którzy próbują datować to pismo już na rok 70-79 naszej ery. Pismo to jest więc tak stare, że na początku przypisywano jego autorstwo apostołowi Barnabie, towarzyszowi apostoła Pawła. W związku z tym zaliczano go do listów apostolskich Nowego Testamentu, czyli takich listów, których autorami byli apostołowie. Tak uważał na przykład wielki egzegeta III wieku Orygenes, a przed nim jeszcze Klemens Aleksandryjski, i w sławnym kodeksie synaickim z IV wieku list Barnaby znajduje się wśród ksiąg Nowego Testamentu zaraz po Apokalipsie świętego Jana. Jako księga wchodząca w skład Nowego Testamentu został on przetłumaczony w III wieku na język łaciński. Dopiero w IV wieku, kiedy jego kanoniczność zakwestionował Eusebiusz z Cezarei i święty Hieronim, pismo to zaczęło stopniowo tracić na znaczeniu i przy ostatnim sformułowaniu się kanonu pism Nowego Testamentu ostatecznie nie zostało do tego kanonu włączone. Ale zobacz, malutko brakowało, jakim autorytetem to pismo cieszyło się na samym początku u chrześcijan. To jest bardzo ważna informacja. Dla nas dzisiaj oczywiście nie jest ono natchnione, bo zgadzamy się ostatecznie z tym ustalonym kanonem Pisma Świętego, który został określony w starożytności i ten kanon przejmujemy, ale poświadcza nam to pismo pewną tradycję, która istniała w tamtym czasie u początku chrześcijaństwa, że chrześcijanie odeszli od świętowania szabatu i świętowali dzień ósmy, czyli niedzielę, dla upamiętnienia tego, że Jezus Chrystus właśnie w tym dniu powstał z martwych. Barnaba w 15 rozdziale swojego listu, powołując się na fragment z Izajasza, 1 rozdział, 13 werset, tak go interpretuje, cytuję. Waszych świąt nowiu i szabatu nie mogę ścierpieć. Popatrzcie, co to znaczy. Nie te teraźniejsze szabaty są dla mnie przyjemne, lecz ten, który sam ustanowiłem i w którym doprowadziwszy wszystko do spoczynku uczynię początek dnia ósmego. To jest początek nowego świata. Dlatego też świętujemy z radością dzień ósmy. W dniu tym Jezus powstał z martwych i ukazawszy się uczniom wstąpił do nieba. A więc Barnaba około najpóźniej 130 roku naszej ery poświadcza pewien zwyczaj świętowania przez chrześcijan dnia ósmego, bo w dniu tym Jezus powstał z martwych. Kolejne dziełko antyczne to Apologia pierwsza świętego Justyna Męczennika, która została napisana około 155 roku. I tutaj interesować będzie nas rozdział 67 tej Apologii pierwszej. I on tutaj, Justyn Męczennik, zaświadcza o regularnym już gromadzeniu się w niedzielę chrześcijan. I Justyn pisze tak, cytuję. W dniu zaś, zwanym Dniem Słońca, odbywa się w oznaczonym miejscu zebranie wszystkich nas, zarówno z miast, jak ze wsi. Czyta się wtedy pamiętniki apostolskie lub pisma prorockie, jak długo na to czas pozwala. Gdy zaś lektor skończy, przełożony żywym słowem upomina i zachęca do naśladowania tych wzniosłych nauk. Justyn opisuje dalej sprawowanie Eucharystii, i to jest dla nas bardzo ważna wskazówka tego, jak wtedy od samego początku chrześcijanie świętowali Wieczerzę Pańską. Pisze tak. Następnie powstajemy z miejsc i modlimy się. Po modlitwie zaś następują opisane już poprzednio ceremonie, mianowicie przynosi się chleb oraz wino z wodą, nad którymi przełożony odprawia modły i dziękczynienia, ile tylko może. Lud zaś odpowiada mu radosnym amen. Wreszcie następuje rozdawanie każdemu cząstki pokarmu eucharystycznego, nieobecnym zanoszą go diakoni. Kogo stać na to, a ma dobrą wolę, ofiarowuje datki, jakie chce i może, po czym całą zbiórkę składa się na ręce przełożonego. Ten roztacza opieką nad sierotami, wdowami, chorymi lub też z innego powodu cierpiącymi niedostatek, a także nad więźniami oraz obcymi goszczącymi w gminie. Jednym słowem, spieszy z pomocą wszystkim potrzebującym. I kończąc pisze. Zgromadzenie zaś nasze odbywają się w dniu słońca, dlatego że jest to pierwszy dzień, w którym Bóg, przetworzywszy ciemność oraz pramaterię, uczynił świat, a także ponieważ w tym właśnie dniu zmartwychwstał Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Ukrzyżowano go bowiem w przeddzień dnia Saturna, zaś nazajutrz po owym dniu, czyli w dzień słońca, ukazał się on apostołom i przekazał im tę właśnie naukę, jaką niniejszym przedłożyliśmy wam do rozważenia. Pisze to około 155 roku. Bardzo wcześnie. Więc jest wyraźne świadectwo. Chrześcijanie gromadzili się w niedzielę na wspólnych spotkaniach i na łamaniu chleba. Szybciuszko, dalej jeszcze tak mamy. Dionizy w II wieku relacjonuje tak w liście swoim do Rzymian. Dziś obchodziliśmy święty dzień pański i czytaliśmy wasz list. Natomiast Ireneusz około 130-140 roku pisze o Wielkanocy w ten sposób, że jest to święto ważne na równi z Dniem Pańskim. Dokładnie tak pisze. Dalej, Hipolit Rzymski, urodzony zdecydowanie przed 170 rokiem, pisze w swojej tradycji apostolskiej tak, cytuję, w niedzielę biskup, jeśli może, sam rozdziela komunię. Dalej, Bardesanes, urodzony w 154 roku w Księdze Ustaw Regionalnych, pisze tak, cytuję, w jakiejkolwiek krainie przebywamy, wszyscy nosimy jedno imię, chrześcijan, gromadzimy się w Dniu Pańskim, a w oznaczonych dniach pościmy. Dalej, w Didaskaliach, napisanych tuż po 200 roku, czytamy tak, cytuję, nie przedkładając doczesnych spraw naszego życia nad Boże Słowo, ale w Dniu Pańskim zostawcie wszystko i śpieszcie do kościoła. Jakież usprawiedliwienie może przedstawić Bogu ten, kto w niedzielę nie udaje się na zgromadzenie dla słuchania słowa zbawienia i karmienia się pokarmem Bożym? Dalej mamy Orygenesa, który urodzony w 185 roku pisze w homilii o księdze Izajasza mniej więcej tak, cytuję, zmartwychwstanie pańskie obchodzimy nie tylko raz w roku, ale ciągle każdego ósmego dnia. Takie jest świadectwo Orygenesa. Cyprian 200 roku pisze w swoim liście tak, cytuję, chociaż bowiem u Żydów obrzezania dopełniono ósmego dnia, to jednak było to tajemnicą w figurze zapowiedzianą, która przez przyjście Chrystusa została dopełniona, ponieważ ósmy dzień, to jest pierwszy po szabacie, miał w przyszłości być dniem, w którym Pan zmartwychwstał i życie nam przywrócił i udzielił nam duchowego obrzezania. To też ten ósmy dzień, pierwszy po szabacie, będąc figurą Dnia Pańskiego, go poprzedził. Ta figura zniknęła, skoro nastała prawda i gdy duchowe obrzezanie zostało nam udzielone. I dalej ten sam Cyprian, kontynuując, pisze tak. My jednak zmartwychwstanie Pana z rana obchodzimy. Dalej. I już ostatni, Tertulian, 155 rok, pisze w swoim piśmie o bałwochwalstwie, pisze tak. Poganie nie uznają za swoje żadnego ze świąt chrześcijańskich, nie obchodzą z nami niedzieli ani zesłania Ducha Świętego, choć ją znają, gdyż boją się, by ich nie uznano za chrześcijan. Tyle Tertulian. Wniosek. Jaki jest wniosek? No, wniosek nasuwa się sam. Pierwszy argument zatem, jakoby niedzielę narzucił dopiero cesarz Konstantyn w roku 313 i do tego czasu wszyscy chrześcijanie obchodzili szabat, jest, nie wiem, po prostu śmieszny i okazuje się po prostu wierutnym kłamstwem. Taki jest wniosek. Przejdźmy zatem do obalenia argumentu drugiego. Czy słusznym jest, że chrześcijanie świętują niedzielę? Na pozór wydaje się, że nie, ponieważ jak argumentują sobotnicy, nigdzie w Biblii nie jest napisane, że chrześcijanie świętowali w niedzielę. Ale znowu ktoś tu kłamie. Kłamie, kiedy znając Biblię, wiedząc doskonale, że są fragmenty mówiące o tym, że chrześcijanie świętowali w niedzielę, ale zataja przed nami te fakty świadomie, dla osiągnięcia swoich korzyści jakiegoś celu, na przykład w tym przypadku celem może być przekonać kogoś do racji świętowania soboty. Wiecie, ja rozumiem, że mogę mieć jakieś cele, ale czy mogę do ich osiągnięcia używać kłamstwa? Albo kłamie, kiedy mówi, że zna Biblię, kiedy tak naprawdę jej nie zna. Jak nie podejść, kłamstwo jest kłamstwem, tylko pozostaje kwestia, czy mogę zaufać kłamcy. Jakie więc mamy argumenty Pisma Świętego mówiące o tym, że chrześcijanie spotykali się w niedzielę? Wedle zgodnego świadectwa Ewangelii, triumfalny wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy miał miejsce w niedzielę palmową. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nastąpiło pierwszego dnia po szabacie, czyli w niedzielę. Tego samego dnia zmartwychwstały ukazał się Marii Magdalenie, Marii Jakubowej, Piotrowi, dwóm uczniom w drodze do Emaus i objawił się 10 apostołom jednocześnie. Nie było wtedy z nimi Tomasza. 8 dni później, a to była znów niedziela, jak zaświadcza Ewangelia Janowa, gdy uczniowie znów byli zgromadzeni razem, Jezus przyszedł do nich i dał się poznać Tomaszowi, ukazując ślady swojej męki. Dalej, dzień Pięćdziesiątnicy. To przecież niedziela. Pierwszy dzień 8 dnia po żydowskim świecie Paschy, wtedy to przez zesłanie Ducha Świętego wypełniła się obietnica, jaką Jezus dał apostołom po zmartwychwstaniu. Był to dzień powstania Kościoła i pierwszych chrztów. O tych wszystkich, którzy wtedy uwierzyli, jest napisane w Dziejach Apostolskich, że trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Z tych właśnie przyczyn już w czasach apostolskich ten pierwszy dzień po szabacie, czyli pierwszy dzień tygodnia, czyli po naszemu niedziela, zaczął wyznaczać cały rytm życia uczniów Chrystusa. Rozróżniono bardzo wcześnie wieczerzę pańską od zwykłego codziennego spożywania posiłków, jak podaje to już Didache i inne pisma ojców apostolskich. Pierwsza wspólnota była wspólnotą judeochrześcijańską, musimy o tym pamiętać, i wszyscy gorliwie przestrzegali zakon mojżeszowy. Kiedy więc zatem Żyd, przestrzegający prawa żydowskiego, mógł spotkać się na wieczerzy pańskiej i spędzić czas we wspólnocie z przyjaciółmi? W szabat? Nie. Nie. W szabat nie można mu było nic robić. Nie można mu było w szabat spotykać się z przyjaciółmi na łamaniu chleba na przykład. Pobożni Żydzi, jakimi byli pierwsi chrześcijanie, czekali w swoich domach, aż się szabat skończył i wtedy po jego zakończeniu wychodzili i spotykali się w umówionych miejscach i organizowali wspólne spotkania, wieczerzę pańską, ale była to już niedziela. I teraz, jakie są fragmenty Pisma Świętego, które ten zwyczaj spotykania się w niedzielę potwierdzają? Pierwszy werset, który chcę przywołać, to Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 7 werset. Podczas trzeciej podróży misyjnej, którą bibliści datują na lata od 53 do 58, apostoł Paweł przebywa do Efezu, gdzie przebywa 3 lata od roku 54 do roku 57, takie szybciutkie streszczenie. Stamtąd pisze właśnie list do Galatów i pierwszy list do Koryntian. Idąc dalej, zatrzymuje się w Macedonii i dociera do Koryntu z końcem roku 57. Zimą na przełomie roku 57-58 pisze list do Rzymian, ważna data. Następnie przybywa do Filipi, wsiada na okręt płynący do Troady, gdzie dociera drogą morską do Tyru i zatrzymuje się w Milecie. Do Jerozolimy przybywa na Zielone Święta roku 58. Nas interesuje tutaj Troada właśnie, ponieważ apostoł Paweł, kiedy tutaj przybywa, to spotyka uczni Chrystusa, którzy spotykają się w niedzielę na nabożeństwach i na łamanie chleba. I pamiętacie, tutaj taka ciekawa historia, że jak Paweł pierwszy dzień po sabacie, czyli nasza niedziela, zaczął tam przemawiać, to się trochę rozgadał, przeciągnął mowę do północy, a jeden o imieniu Eutych siedział na oknie i jak tam siedział, to usnął, a jak usnął, to spadł i to było trzecie piętro, no to się zabił. Paweł natomiast do niego podszedł, o niego się pomodlił i ten ożył. Taka historia. Ale nas interesuje tutaj niedziela. I czytam więc z Dziejów Apostolskich dalej, cytuję. A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać nazajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy. Opisany tu jest piękny zwyczaj, który już musiał funkcjonować w kościele, że gromadził się on w niedzielę na wieczerzy pańskiej. Ale wiecie, są tacy, którzy twierdzą, że ten fragment nic nie mówi o tym, że chrześcijanie mieli zwyczaj spotykania się w niedzielę i są tacy, i oni mówią, ot tak, tu się spotkali akurat w niedzielę i zostało przypadkiem to odnotowane w Dziejach Apostolskich. Skąd to wiemy i co potwierdza, że tu jest już opisany pewien utrwalony zwyczaj funkcjonujący w kościele? Otóż Dzieje Apostolskie zostały napisane prawdopodobnie później niż wspomniane już Didache, czyli Didache jest wcześniejszym świadectwem i w nim jest napisane coś takiego. Jeszcze raz przywołam do pamięci, raz było to cytowane, jeszcze raz. W dniu Pana, to jest w niedzielę, gromadźcie się, aby łamać chleb z dziękczynieniem. Ono potwierdza nam ten zwyczaj, który istniał w kościele już od początku, jak i te wszystkie inne świadectwa historyczne, które przytaczałem kilka minut wcześniej. Duże światło rzuca nam to, kiedy zbadamy, jak wyglądał kościół chociażby w Antiochii i problemy, jakie przeżywał, a opisane przede wszystkim w liście do Galacjan. Kościół w Antiochii jest pierwszym, w którym pojawia się znaczna wspólnota chrześcijan o rodowodzie pogańskim. Nazwijmy tą wspólnotę pogano-chrześcijanie. Ale list do Galacjan pokazuje, że obok tej wspólnoty pogano-chrześcijańskiej istniała też wspólnota z nawróconych Żydów. I nazwijmy tę wspólnotę wspólnotą judeo-chrześcijańską. Antiochia więc była takim pierwszym miastem, w którym doszło do współistnienia obok siebie tych dwóch społeczności chrześcijańskich. Obok siebie żyli judeo-chrześcijanie i pogano-chrześcijanie, którzy stanowili jakby dwie odrębne wspólnoty. Te obie wspólnoty były wyraźnie od siebie odseparowane. Judeo-chrześcijanie nadal przestrzegali przepisów prawa, w szczególności zakazu spożywania posiłku z nieżydami i jakby włączali w ten zakaz nawet pogano-chrześcijan, czyli no, nie mogli wspólnie razem z pogano-chrześcijanami spożywać wieczerzy pańskiej. Żyd nie mógł kontaktować się z poganinem, z nim jadać, ani wchodzić nawet do jego domu, by przy tym się nie zanieczyścić. Takie rytualne zanieczyszczenie. Teraz, ponieważ Eucharystię sprawowano przy okazji posiłków, było więc rzeczą niemożliwą, aby judeo-chrześcijanie celebrowali ją razem z pogano-chrześcijanami, a już zwłaszcza w szabat. To było po prostu niemożliwe, nie do pomyślenia. Kiedy więc judeo-chrześcijanin mógł spotkać się ze swoim bratem pogano-chrześcijaninem? Po skończeniu szabatu, oczywiście. Dodatkowo, wieczerza pańska była takim posiłkiem wspólnotowym i dla judeo-chrześcijan zachowujących wiernie spoczynek szabatu niemożliwym było ją obchodzić właśnie w szabat. Wspólnie z innymi ludźmi się gdzieś spotkać na jakiejś, nie wiem, na jakimś wspólnym spotkaniu, żeby wspólnie razem spożyć wieczerzę pańską. To było niemożliwe. Oni po prostu musieli zachować spoczynek szabatu. I teraz wracamy do Galatów. I tu mamy taką sytuację, w której przy okazji swojej podróży misyjnej apostoł Piotr po drodze gdzieś zatrzymał się właśnie w Antiochii. Na początku udziela, jest taki fajny opis, że on na początku udziela się obu wspólnotom, judeo-chrześcijańskiej i pogano-chrześcijańskiej, ale w pewnym momencie, kiedy przybyli pewni ludzie z otoczenia Jakuba, z Jerozolimy, Piotr zaczyna wstrzymywać się od jedzenia z pogano-chrześcijanami, a Barnaba go naśladuje. I wtedy Paweł gwałtownie na to reaguje i im to wyrzuca w liście do Galatów, cytuję. A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie przystąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Wiedząc wszakże, że człowiek dostaje usprawiedliwienia nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Ta sytuacja w Galacji jest dla naszej sprawy rozumienia niedzieli bardzo ważna, ponieważ z relacji pierwszego listu do Koryntian, dalej, to jest drugi fragment, na który chcę się powołać, jest taki fajny opis, w którym apostoł Paweł polecił w zborach Galacji, aby regularnie pierwszego dnia tygodnia, czyli w niedzielę, zbierano składkę dla ubogich w Jerozolimie. I czytamy tutaj o tym pięknie tak. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 16, werset 1 i 2. A co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjadę. To jest drugi werset Pisma Świętego, który mówi o pewnej praktyce, która miała miejsce w niedzielę. Dokładnie to samiutko nakazuje czynić w Koryncie, co wcześniej nakazał czynić w zborach w Galacji. Widzimy więc zjawisko, w którym to pierwszy dzień tygodnia lub ósmy dzień lub Dzień Pański wyodrębnia się powolutku spośród wszystkich innych dni, w których regularnie coś się odbywa. Spotkania, wieczerza pańska, jakieś składki pieniężne. To zjawisko obserwujemy nie w jakimś jednym tylko miejscu, ale geograficznie na szerszą skalę obserwujemy to zjawisko i jednocześnie w wielu kościołach. Wcześniej widzieliśmy Troada, teraz kościoły Galacji i Korynt. Ale czy tylko? Szersze światło rzuca nam na to Apokalipsa świętego Jana i to jest trzeci fragment Pisma Świętego, który mówi o niedzieli. W Apokalipsie świętego Jana, napisanej przez apostoła Jana około 95 roku, przyjmuję tutaj to datowanie podane przez Eusebiusza z Cezarei na 15 rok panowania Domicjana, a więc rok 95, bo tę samą datę podaje również Hieronim i tutaj tym datowaniem się kieruje. Apostoł Jan pisze tak, bardzo pięknie. Pierwszy rozdział, 10-11 werset, cytuję: w dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: to, co widzisz, napisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów, do Efezu i do Smyrny i do Pergamonu i do Tiatyry i do Sardes i do Filadelfii i do Laodycei. Po pierwsze, kiedy popadłem w zachwycenie, pisze, w dzień pański. W dzień pański popadłem w zachwycenie. Widzimy więc w 95 roku utrwaloną już nazwę Dzień Pański. Trzeba wspomnieć, że Apokalipsa świętego Jana była skierowana do środowiska żydowskiego, a więc ta nazwa w 95 roku już funkcjonowała w jakim środowisku? W środowisku judeochrześcijan. To judeochrześcijanie zaczęli już używać określenia, nazwy Dzień Pański na określenie naszej niedzieli. Jest to Ważna uwaga, bo Żydzi, wiecie, nie mieli do tej pory żadnych nazw na dni tygodnia, oprócz jednej, szabat, na nazwanie soboty. Inne dni nie miały swojej nazwy, a były po prostu nazywane, nie wiem, pierwszy dzień po szabacie, drugi dzień po szabacie, trzeci dzień po szabacie i tak dalej. Tutaj natomiast mamy zapisany taki list, 95 rok, utrwalony zwyczaj już, w którym to właśnie niedziela jest nazywana Dniem Pańskim. Ważna uwaga. Oczywistym oczywiście jest to, że ta nazwa no, musiała już funkcjonować w tym środowisku dużo wcześniej. Jan pisze tę Apokalipsę przecież do 7 zborów, jak czytamy, tak? A kościołowi zborowi w Efezie napisz, w Smyrnie do Pergamonu napisz, do Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. Mamy 7 zborów, jest to ogromny obszar geograficzny. Jan do tych kościołów pisze im, że otrzymał to objawienie w Dzień Pański. I nie tłumaczy, bo wie przecież, że ta nazwa jest już im doskonale znana i wszyscy doskonale wiedzą, o co chodzi. Kiedy on pisze Dzień Pański, wiadomo, o co chodzi. Chodzi o niedzielę. Ale są tacy chrześcijanie w naszych środowiskach, spotkałem takich, którzy próbują powiedzieć coś innego. Interpretują ten fragment Apokalipsy i słyszałem coś takiego, że ten Dzień Pański, w którym Jan popadł w zachwycenie, to dzień powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Słyszałem taką interpretację. Oczywiście nie wiem, skąd wytrzasnął on, ta osoba, taką interpretację. Domyślam się chyba z komiksów, bo powołam się tutaj znowu na wspomnianego już Ignacego z Antiochii, który w liście do Magnezjan, napisanym około 108 roku, a więc liścik taki, wiecie, pisany wtedy, kiedy była pisana Apokalipsa świętego Jana. I on pisze tutaj tak, cytuję. Tak więc nawet ludzie żyjący dawniej w starym porządku rzeczy doszli do nowej nadziei, i nie zachowują już szabatu, ale obchodzą Dzień Pański. Ale dużo wcześniej od Ignacego, bo Didache, napisane między 50 a 70 rokiem, przepraszam, wspominam już Didache trzeci raz, ale jest to dla nas bardzo ważne pismo. Otóż to Didache wspomina tak, cytuję. W dniu Pana, to jest w niedzielę, gromadźcie się, aby łamać chleb z dziękczynieniem. Didache pisze po prostu bardzo wprost, że ten Dzień Pana to jest niedziela i nie da się tego jakoś inaczej zinterpretować. Po prostu się nie da. Nie da się. I przepraszam, że jeszcze przytoczę wcześniej przytaczany znowu list Dionizego do Rzymian, który pisze w swoim liście tak. Dziś obchodzimy Święty Dzień Pański i czytaliśmy wasz list. I pisze tak, Dionizy, bardzo pięknie, o niedzieli. Wspomnę jeszcze Ireneusza, który pisząc o Wielkanocy, pisze o niej tak, że jest to święto ważne na równi z Dniem Pańskim, a miał na myśli ten Ireneusz niewątpliwie niedzielę. Jeszcze Bardesanes, którego chcę tutaj zacytować, wspomnieć, gromadzimy się w Dniu Pańskim, a w oznaczonych dniach pościmy. W swojej księdze ustaw regionalnych tak napisał. Jeszcze może na sam koniec Didaskalia, które cytuję, tu jest tak. Nie przedkładajcie doczesnych spraw waszego życia nad Boże Słowo, ale w Dniu Pańskim zostawcie wszystko i śpieszcie do Kościoła. Żeby nie było wątpliwości, ten Dzień Pański tutaj w przypadku tych wszystkich autorów, których tutaj cytowałem, chodzi o niedzielę. Niedziela ewidentnie, nie da się tego inaczej zinterpretować. Jest mi bardzo przykro wszystkich tych, którzy czytają komiksy. Przepraszam. Ja nie czytam komiksów, jestem już za stary i wam nie radzę, ale sięgajcie proszę do źródeł, bo źródła są dostępne, można je znaleźć, można to samemu gdzieś pogrzebać i samemu można się do tego dokopać i można samemu to poczytać. Pismo, jak mówi Słowo Boże, nie jest do prywatnego sobie tam gdzieś wyjaśniania i sobie jakiejś prywatnej interpretacji. Zostało ono napisane przez ludzi natchnionych Duchem Świętym i ten to Duch Święty miał konkretne intencje w taki sposób, a nie inny, formując to pismo. Sięgajmy więc do źródeł, do czasów, do pisarzy, którzy żyli zaraz po apostołach, którzy ich znali, z nimi rozmawiali, znali ich naukę i mają, mają tą informację z pierwszej ręki i we właściwy sposób potrafią interpretować sens ich słów i dalej te słowa tłumaczą, co one znaczyły. Oczywiście musimy przy tym uważać. Ale to jest ważne, odwoływanie się do takiego arbitrium, ponieważ akurat w kwestii zrozumienia tego, co Jan miał na myśli, mówiąc w dzień pański popadłem w zachwycenie, nie mamy tutaj żadnych wątpliwości, że chodziło mu o niedzielę. I ten termin był doskonale znany już adresatom, do których pisał ten list około, zauważmy, już 95 roku naszej ery. Przytoczyłem tutaj króciutko trzy fragmenty z Pisma Świętego, które mówią o tym, że chrześcijanie świętowali niedzielę wprost. Są to Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 7 werset. Jest to dalej pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział, werset 1 i 2 i oczywiście Apokalipsa świętego Jana, rozdział 1, wersety 10 i 11. Aczkolwiek są i inne fragmenty Pisma Świętego, które nie mówią wprost, ale te trzy mówią wprost. Więc argument taki, że Pismo Święte nic nie mówi o tym, że pierwsi chrześcijanie świętowali w niedzielę, jest po prostu kłamstwem, bo albo ktoś, znając po prostu te wersety, kłamie, albo ktoś po prostu mówi, że zna Pismo wtedy, kiedy go po prostu nie zna, bo nie zna tych fragmentów i też kłamie. Teraz obalę argument trzeci, który podają sobotnicy. Na pytanie, czy słusznym jest, że chrześcijanie świętują niedzielę, oni odpowiadają tak. Na pozór wydaje się, że nie jest słuszne, ponieważ jak oni argumentują, niedziela była obchodzona na cześć Boga Słońce i dlatego nie należy świętować w niedzielę. Mocny argument? No, na pozór wydaje się, że tak, że bardzo mocny. Ale przecież i sobota była również obchodzona i czczona na cześć Boga Saturniana. Więc ja się pytam, w czym jest lepszy Bóg Saturnian od Boga Słońce, abym miał teraz, nie wiem, świętować sobotę? Przepraszam za to wyrażenie teraz. Argument naprawdę po byku. Mówimy o czasach starożytnych, gdzie każdy dzień przecież był poddany jakiemuś bóstwu, jakiemuś bożkowi, a było ich wtedy tysiące. I wiecie, argument taki, ten dzień nie, bo był tam przez kogoś czczony, a ten dzień tak. No taki argument jest, przepraszam bardzo, ale no taki trochę zapewniam cię, że nie znajdziesz dnia, który by nie był czczony przez kogoś, gdzieś jakiegoś, na cześć jakiegoś tam po prostu Boga. No, jest jedno rozwiązanie. Musiałbyś sobie sam stworzyć taki dodatkowy dzień, dzień ósmy, który by był dniem takim czystym, oddanym i święconym tylko dla tego jedynego, prawdziwego Boga, którego ty czcisz. Głupi pomysł? Stworzyć sobie taki dodatkowy dzień. Na pozór wydaje się, że tak, no ale nie tak do końca taki głupi, ponieważ jest to właśnie to, co zrobili chrześcijanie, świętując niedzielę i zaczynając ją nazywać ósmym dniem tygodnia. I właśnie w taki sposób zaczyna rozumieć to na przykład Barnaba, kiedy pisze, cytuję, waszych świąt, nowiu i szabatu nie mogę ścierpieć. Popatrzcie, co to znaczy. Nie te. Teraźniejsze szabaty są dla mnie przyjemne, lecz te, którym sam ustanowiłem i w którym doprowadziwszy wszystko do spoczynku uczynię początek dnia ósmego. To jest początek nowego dnia. Dlatego też świętujemy z radością dzień ósmy. W dniu tym Jezus powstał z martwych i ukazawszy się uczniom, wstąpił do nieba. Podobną myśl znajdujemy też u Cypriana, około 200 rok, przypominam, cytuję. Chociaż bowiem u Żydów obrzezania dopełniano ósmego dnia, to jednak było to tajemnicą w figurze zapowiedzianą, która przez przyjście Chrystusa została dopełniona, ponieważ ósmy dzień, to jest pierwszy po szabacie, miał w przyszłości być dniem, w którym Pan zmartwychwstał i życie nam przywrócił i udzielił nam duchowego obrzezania. To też ten ósmy dzień, pierwszy po szabacie, będąc figurą Dnia Pańskiego, go poprzedził. Ta figura zniknęła, skoro nastała prawda i gdy duchowe obrzezanie zostało nam udzielone. Tyle na temat argumentu trzeciego. Przepraszam bardzo, nie będę świętować soboty dlatego, bo była ona czczona na cześć Saturniana. Argument czwarty. Czy słusznym jest, że chrześcijanie świętują niedzielę? Na pozór wydaje się, że nie, ponieważ, jak argumentują sobotnicy, przykazanie szabatu jest przykazaniem wiecznym i nie zostało zniesione, więc należy go nadal przestrzegać. Wydaje się na pozór, że argument jest mocny, ale ja chciałbym tutaj odwołać się do Księgi Wyjścia i zacytuję 31 rozdział, werset od 13 do 18. Tu jest pięknie napisane w taki sposób. Powiedz synom izraelskim. I tu uwaga na wstępie, bardzo ważna, do kogo skierowane jest to słowo. Zwróć uwagę, do kogo skierowane jest to słowo. Powiedz synom izraelskim. Zaiste. Przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami, po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, że ja Pan, który was poświęcam. Przestrzegajcie więc sabatu, bo jest dla was święty. Kto go znieważy, poniesie śmierć, gdyż każdy, kto wykonuje weń jakąkolwiek pracę, będzie wytrącony spośród swego ludu. Sześć dni będziecie pracować, ale w dniu siódmym będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku, poświęcony Panu. Każdy, kto w dniu sabatu wykona jakąkolwiek pracę, poniesie śmierć. Synowie izraelscy, uwaga, jeszcze raz, werset 16, zwracam jeszcze raz uwagę, do kogo tu jest słowo skierowane. Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu. To synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne. Między mną a synami izraelskimi będzie on znakiem na wieki. Bo w sześciu dniach stworzył Pan niebo i ziemię, a dnia siódmego odpoczął i wytchnął. A gdy dokończył rozmowy z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice świadectwa, tablice kamienne, zapisane palcem Bożym. Przepraszam, jeszcze raz taka młotkologia, więc jeszcze raz zapytam, do kogo tutaj są skierowane te słowa? W wersecie 13 czytamy, powiedz synom izraelskim. Dalej, kto ma przestrzegać tego sabatu? Werset 16. Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich. Dalej, między kim a kim jest to znak na wieki? Werset 17. między mną a synami izraelskimi będzie on znakiem na wieki.
Więc jeśli ty się mnie zapytasz, czy Żydzi mają przestrzegać sabatu, to ja ci odpowiem, że tak, mają.
Jeśli się mnie zapytasz, czy jest więc przykazaniem wiecznym, ja ci odpowiem, tak, jest wiecznym, ale dla nich, a nie dla nas, dla Żydów. Tak mówi Słowo Boże. Ja tego sobie tak nie wymyśliłem sam, czytaj Słowo. To Słowo jest nieprzemijające i wieczne, ale zostało skierowane to przykazanie do nich, a nie do nas, pogan.
Okej.
To Żydzi. Oni mają i to jest wieczne dla nich, ale co z nami w takim razie? Z nami, z tymi, którzy są z pogan. Z nami pogano-chrześcijanami. Tutaj odwołam się do tak zwanego synodu w Jerozolimie, opisanego oczywiście w Biblii, który odbył się około roku 49, podczas którego apostołowie rozważali, w jakim zakresie prawo Starego Testamentu ma obowiązywać nas, chrześcijan z pogan. Dzieje apostolskie bardzo pięknie oddają przebieg tego synodu, podczas którego, i tutaj zacytuję 15 rozdział, wersety 5-6, podczas którego niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali mówiąc, trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu Mojżeszowego. Po tym zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozpatrzyć. I tu apostołowie wydają pewien werdykt, natchnieni, trzeba podkreślić, i prowadzeni przez Ducha Świętego apostołowie wydali wówczas taki werdykt. Myśmy sobie tego sami nie wymyślili. Cytuję Dzieje Apostolskie, ten sam 15 rozdział, wersety od 28-29. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego co zadławione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi. I tyle. Synod Jerozolimski. Widzimy zatem, że od pierwszych dni Kościoła chrześcijanie nawróceni z pogaństwa nie byli zobowiązani do przestrzegania przykazań prawa mojżeszowego. Ale podobnie wtedy, tak i również dzisiaj, mamy podobną sytuację, znajdowali się jacyś ludzie, nie wiem, pseudobracia, jacyś judaizujący Żydzi. W tamtym czasie byli to Żydzi, którzy próbowali chrześcijaństwu narzucić przepisy żydowskie i podważali nieustannie tę prawdę orzeczenia apostołów. To też w wielu miejscach, na kartach Nowego Testamentu autorzy biblijni potępiali myśli o aktualności przepisów żydowskich, jakichkolwiek, we współczesnym, w tamtejszym kościele. I tak na przykład apostoł Paweł odnosi się do tego w liście do Kolosan, cytuję. Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź sabatu. List do Kolosan, 2 rozdział, 14 i 16 werset. Apostoł Paweł w tej wypowiedzi, pisząc do Kolosan, ewidentnie odwołuje się do szabatu. Również potwierdza to w liście do Galacjan w 4 rozdziale, werset od 9-11, pisze pięknie w taki sposób, cytuję. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym podobnie jak dawniej służyć chcecie? Zachowujecie dni i miesiące, i pory roku, i lata,
Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. I dalej Paweł w innym miejscu, w liście do Efezjan, drugi rozdział, werset od 15 do 16, pisze tak, cytuję. On, czyli Chrystus, zniósł zakon przykazań. On, Chrystus, zniósł zakon przykazań i przepisów, aby, czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. Ale ja nie będę się teraz zajmować kwestią tego, że stary zakon został zniesiony, przeminął i nas pogan nie dotyczy, bo my mamy Nowy Testament, nowe prawo, postępujemy teraz według nowego zakonu ducha. Ja myślę, że poświęcę temu jakieś może w najbliższej przyszłości oddzielne rozważania. Dzisiaj już się chyba trochę za bardzo rozgadałem. Dlatego teraz takie małe podsumowanie. Zbierając to wszystko, co powyżej powiedziałem, jeszcze raz stawiam pytanie. Czy słusznym jest, że chrześcijanie świętują niedzielę? Na pozór wydaje się, że nie, ponieważ, jak argumentują sobotnicy, niedzielę narzucił dopiero cesarz Konstantyn w IV wieku, kiedy to uczynił chrześcijaństwo religią państwową Cesarstwa Rzymskiego. Do tego czasu wszyscy chrześcijanie obchodzili sabat. Taki argument. Ale to jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Nie dajmy się na to nabrać, ponieważ mamy mnóstwo pism starożytnych, pochodzących już z I i II wieku, które świadczą o tym, to są dowody, dokumenty, że pierwsi chrześcijanie od prawie samego początku świętowali niedzielę, nazywając ją pierwszym dniem tygodnia, ósmym dniem tygodnia lub dniem pańskim. Tu przypomnę przytaczany już Didache, list do Magnezjan Ignacego z Antiochii, list 96 Pliniusza Młodszego do cesarza Trajana, list Barnaby, apologia pierwsza Justyna Męczennika, list Dionizego do Rzymian, Ireneusz, Hipolit Rzymski, Bardesanes, Didaskalia, Origenes, Cyprian i na końcu przywoływaliśmy Tertuliana. Argument drugi, który przytaczają sobotnicy, że świętowanie niedzieli nie jest słuszne, ponieważ, mówią, nigdzie w Biblii nie jest napisane, że chrześcijanie świętowali w niedzielę. Ale jest to kłamstwo, ponieważ mamy trzy fragmenty, które mówią o tym bezpośrednio, a wiele innych mówi pośrednio. I tutaj przytaczaliśmy Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 7 werset. Cytuję. A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać nazajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy. Pierwszego dnia po sabacie to jest niedziela. Drugi fragment to pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział, wersety od 1 do 2. Pięknie pisze, a co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjadę. Pierwszy dzień tygodnia, aby nie było wątpliwości, to jest nasza niedziela. I tu jest zwyczaj, który już jest utrwalony w Galacji i w Koryntian. Trzeci fragment Pisma Świętego, który przywołuje, to Apokalipsa, pierwszy rozdział, wersety od 10 do 11. Jan pięknie pisze tak. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił, to co widzisz zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów, do Efezu, i do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei. Dzień Pański, jak potwierdza nam bardzo wczesna tradycja apostolska z I-II wieku, to nic innego jak niedziela i nie da się tego inaczej zinterpretować fragmentu, jak tak, że tutaj ewidentnie chodzi po prostu o niedzielę. I widzimy, że Jan pisze to do siedmiu zborów, a więc w tych siedmiu zborach również musieli wiedzieć, o co po prostu chodzi z tym Dniem Pańskim. Więc mamy takie trzy świadectwa biblijne, gdzie wprost jest napisane, że chrześcijanie spotykali się w niedzielę i tam na tych spotkaniach mieli pewne praktyki. Wspólnie świętowali, spotykali się we wspólnocie, łamali się chlebem, mieli wieczerzę pańską i również prowadzili jakieś składki pieniężne i bardzo wcześnie to życie wspólnotowe zaczęło obracać się właśnie w takim cyklu kalendarza siedmiodniowego, gdzie szczególną rolę od samego początku zaczęła mieć właśnie niedziela. Dlaczego? Jeszcze raz powtórzę, dlatego, bo Jezus Chrystus zmartwychwstał w niedzielę, nie z żadnego innego powodu, tylko to, Jezus Chrystus, dlaczego? Bo Jezus Chrystus jest w centrum wspólnoty, jest w centrum Ewangelii, jest w centrum nauki apostolskiej, Jezus Chrystus. I trzeci argument, dla którego sobotnicy odrzucają świętowanie niedzieli, to to, że mówią, że niedziela była obchodzona na cześć Boga Słońce i dlatego nie należy świętować w niedzielę. Tak jak wspomniałem, argument naprawdę śmieszny, bo z kolei ja, przepraszam, nie chcę świętować soboty, bo ona również była czczona na cześć Boga Saturniana i przepraszam, wcale nie uważam, aby Bóg Saturnian był lepszy od Boga Słońce, aby miał teraz świętować sobotę albo nie świętować soboty. Przepraszam, trochę się zakręciłem z tym argumentem. I argument czwarty, ostatni, który podają sabatnicy, to taki, że nie należy świętować niedzieli i nie jest to słuszne, ponieważ przykazanie świętowania sabatu jest przykazaniem wiecznym i nie zostało zniesione, więc należy nadal przestrzegać świętowania sabatu. Ale przecież przykazanie sabatu zostało skierowane do Izraelitów i jest wieczne, tak, ale dla nich. Jak to opisuje dokładnie Księga Wyjścia, 31 rozdział, wersety od 13 do 18. Tu jest pięknie tak, 13 werset, w ogóle od którego to się ten fragment zaczyna. Pamiętacie? Powiedz synom izraelskim, wiadomo do kogo to jest skierowane, do nich. Tak? I dalej, kto ma przestrzegać tego sabatu? 16 werset. Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich, jak tam jest pięknie napisane. I dalej, między kim a kim jest to znak na wieki? Werset 17. Między mną a synami izraelskimi będzie on znakiem na wieki. Przepraszam bardzo, to jest Słowo Boże. My nie będziemy przeinaczać Słowa Bożego, ale będziemy je brali bardzo poważnie, ale tak, jak ono jest napisane. To jest, ale dla nich, nie dla nas. Okej, a co z nami? Nas, pogan, obowiązują ustalenia synodu w Jerozolimie. A więc, Dzieje Apostolskie, 15 rozdział. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. I to tyle, co synod w Jerozolimie nakazał nam poganom. Przepraszam, może to tak barbarzyńsko zabrzmiało, ale ja tego sobie sam nie wymyśliłem, tylko postanowił tak Duch Święty. I natchnieni przez niego apostołowie. Wróćmy do Słowa Bożego. Cytuję. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi. Bywajcie zdrowi, czyli dla mnie to jest znak, że muszę już kończyć powolutku. Jezus Chrystus zmartwychwstał w niedzielę. To w ten dzień pokonał diabła. pokonał śmierć, odniósł całkowite zwycięstwo. I my, chrześcijanie, właśnie w ten dzień się spotykamy, aby to wydarzenie ogłaszać, że Jezus Chrystus jest Panem życia i śmierci ku chwale Boga Ojca. I przyznaj sam, czy spośród wszystkich innych dni właśnie ten nie jest najlepszy. Niech Cię Bóg błogosławi. Z katedry św. Patryka z Dublina mówił do Was Piotr Gliszczak.